środku dnia.
Konin i Turek połączy linia kolejowa. Mówi się, że pociągi między tymi miastami pojadą pod koniec 2028 roku. Wschód Wielkopolski od lat jest białą plamą na kolejowej mapie Polski. Powstanie nowej linii nie cieszy jednak wszystkich. Część mieszkańców narzeka na zaproponowany przebieg trasy, a przypomnę, że na razie są brane pod uwagę dwa warianty. Pierwszy jest taki, że linia ta przebiega częściowo przez Konin, ten nowy jej fragment, potem przez Rzychlin, Tuliszków, Grzymiszew, a druga wykorzystuje częściowo infrastrukturę już obecną, no i przebiega przez Borki, Tury, Kuny, Władysławów. No ale tam jest mniej mieszkańców i tu jest właśnie problem, że w tym pierwszym wariancie więcej osób będzie mogło z tej linii kolejowej skorzystać. No ale nie wszyscy mieszkańcy Konina się z tego cieszą, między innymi Tomasz Piasecki.
Dla mieszkańców jest ogromnym zaskoczeniem to, że linia przebiega przez nasze łazienki, przez nasze kuchnie, przez pokoje naszych dzieci. Szkoda, że nie udało się inicjatorom i sponsorom tego projektu skonsultować się z mieszkańcami co do tego, jak ta linia mogłaby przebiegać.
Piotr Korytkowski, prezydent miasta Konina. Między innymi aktywiści miejscy, ale i też mieszkańcy osiedli, przez które ma przebiegać koncepcyjna jak na razie jedna z wersji linii kolejowej, która jest projektowana. Ja to będę o to prosił, żeby przebieg sam trasy kolejowej był poza granicami miasta Konina, gdyż ta trasa będzie bardzo mocno ingerowała nam w tkankę miejską.
Prezydent Konina wspominał o wariancie konińskim, który zakłada, że z Turku do Konina pociąg pojedzie przez największe miejscowości podkonińskie, ale jednocześnie tory będą wytyczone przez konińskie osiedla mieszkaniowe. Ich mieszkańcy proponują więc drugi wariant przebiegu trasy.
Wariant, który jest bardziej korzystny, dużo mniej kolizyjny. Wariant z Kramsk, który pozwala nadal mieszkańcom Turku dojechać do Poznania, ale nie przez nasze salony. My przeciwko samej linii kolejowej jako takiej nie protestujemy. My nie jesteśmy ekspertami od tego, czy ta inwestycja jest opłacalna, czy nie, czy rentowna. Nie bronimy nikomu. My protestujemy przeciwko przebiegowi tej linii w taki, a nie inny sposób. Dlatego, że nasze kompetencje na pewno jesteśmy kompetentni do tego, czy żeby ocenić, czy chcemy, aby pociąg jechał przez nasze podwórko.
No i jeszcze raz prezydent Konina.
Trasa W9, która jest najbardziej forsowana, ona zbyt mocno angażuje po prostu tereny zurbanizowane, ale i też tereny, które podlegają ochronie. Mówię o ochronie przyrodniczej. Nie wyobrażam sobie, żeby w Koninie wśród domów powstała estakada, która będzie biegła nad dachami budynków już istniejących, już nie mówiąc o tym, że niektórzy właściciele terenów osiedlowych, które powstają, mówię tu o osiedlu Laskówiec oraz osiedlu Grójec, tam ludzie mają określone plany dotyczące inwestycji. W związku z tym idzie to kompletnie w poprzek ich oczekiwań dotyczących rozwoju miasta. W1 to jest trasa, którą preferujemy, czyli przez Władysławów. Ona wtedy nie angażuje terenów miasta.
No, bo trasa ta zupełnie nie jest budowana przez Konin, tylko dopiero kilka kilometrów za Koninem budowany jest nowy fragment, który idzie bardziej wschodnią częścią Wielkopolski. Arkadiusz Bajerski jest mieszkańcem Konina, który mówi, że projekt 9 to dla niego duży problem.
Linię kolejową miałbym mieć bezpośrednio za swoim domem. Też jak gdyby wstrzymuje to mnie przed jakimikolwiek inwestycjami w naszym domu.
Ekrany by nie pomogły?
Wie pan co, wybrałem tą miejscowość i tą działkę, bo bardzo sobie cenię ciszę i spokój. I myślę, że tutaj ekrany by nie rozwiązały tego problemu. Zależy mi na tym, żeby linia kolejowa została poprowadzona przez Władysławów, przez Kramsk, gdzie nie kolidowałoby to mieszkańcom Turku połączenia z Poznaniem i Warszawą. Uważam, że wariant, który został wybrany, nie trzeba być wielkim ekspertem, ale w mojej ocenie jest to wariant, który jest najdroższy i wariant Władysławów Kramsk byłby lepszy z tego względu, że nawet już są tam tory kolejowe. Przede wszystkim byłby dużo tańszy.
Ale wśród mieszkańców są też tacy, którzy wariant koniński, przebiegający przez konińskie osiedla, chwalą. Filip Walkowiak, wiceprezes Stowarzyszenia Konin.
ponieważ uważamy, że ten przebieg koniński jest jedynym tak naprawdę zasadnym ekonomicznie i jeżeli spojrzymy na linię kolejową jako przedsięwzięcie infrastrukturalne, to jest ono motorem tak naprawdę rozwoju i jeżeli ta linia kolejowa nie będzie biegła przez Konin, nie będzie biegła przez tereny najbliższej aglomeracji konińskiej, to ona nie przyniesie tak wielu pozytywnych skutków dla regionu i możliwości jakiegoś rozwoju, jakby to miało w wariancie drugim, czyli jakby kilkanaście kilometrów od Konina jechałby przez Konin, ale nie obsługiwałby na przykład tych terenów aglomeracji konińskiej, które są de facto sypialnią Konina, albo też terenami inwestycyjnymi, które nie leżą bezpośrednio w Koninie, ale jakby oddziałują na Konin przez to, że są elementem aglomeracji, zupełnie jak na przykład tereny Swarzędza pod Poznaniem.
Wariant koniński przebiegu trasy kolejowej jest ważny nie tylko dla Turku. Jeszcze raz Filip Walkowiak, wiceprezes Stowarzyszenia Konin.
Trzeba pamiętać o tym, że ten wariant, który został jakby wytypowany, był wariantem, który przebiega przez największe skupiska mieszkańców w tym paśmie pomiędzy Koninem a Turkiem. Czyli także przez na przykład przez Grzmiszew, przez Tuliszków. Nie zapominajmy też o tych miejscowościach. Przez właśnie tereny przy węźle autostradowym Żdżary, który jest jakby takim hubem logistycznym i ma duży potencjał rozwojowy. Jeżeli tam pojawiłaby się ta linia kolejowa, to byłby to kolejny jakby pozytywny aspekt dla inwestorów, jeżeli by chcieliby inwestować w ten obszar. I ona de facto, przez to, że przebiega przez tereny bardziej zurbanizowane, pomogłaby zorganizować transport publiczny w naszym regionie. I na przykład też przerzucić w tym momencie środki miasta na inne, bardziej wykluczone obszary, jeżeli byśmy mieli właśnie linią kolejową, obsłużony ten główny jakby taki kręgosłup osiedleńczy, który znajduje się pomiędzy Koninem a Turkiem. A ten wariant Władysławowski omija wszystkie duże skupiska tak naprawdę ludzi.
No i właśnie ten wariant idzie bardziej bokiem, mówiąc krótko, mniej zabudowań, mniej ludzi mogłoby wtedy korzystać z pociągu. Ta linia może w przyszłości pomóc mieszkańcom Konina w szukaniu pracy, w przemieszczaniu się do niej, biorąc pod uwagę zmiany gospodarcze, jakie mają miejsce we wschodniej Wielkopolsce, mówi Michał Jarek, rzecznik powiatu tureckiego.
W Turku jesteśmy przyzwyczajeni, że nie ma elektrowni, nie ma kopalni, musimy sobie z tym radzić, nie ma wyjścia, trzeba rozwijać region. Natomiast mieszkańcy Konina muszą mieć świadomość, że ostatni blok na węgiel brunatny zostanie wyłączony za 897 dni i wtedy ta era również węgla się skończy, a jest to największy pracodawca. Musimy mieszkańcom zarówno powiatu tureckiego, jak i powiatu konińskiego zapewnić efektywny i tani transport do różnych zakładów pracy w różnych kierunkach na terenie gmin.
W
tym pomoże ta linia. To jest kręgosłup transportowy. Dużo się ostatnio mówi o Live After Call. Wielkopolska Wschodnia dostała 18 milionów euro. No byłby to bardzo duży, pozytywny sygnał, że idziemy w transport niskoemisyjny.
No i to, proszę Państwa, jest ważne, żeby taka linia kolejowa powstała rzeczywiście tam z transportem nie najlepiej. 61 865 4654. To dzisiaj jest audycja nie tylko dla mieszkańców wschodniej Wielkopolski, no bo w ogóle rozmawiamy o tym, czy budować nowe trasy kolejowe, czy budować je właśnie tam, gdzie trochę one przebiegają przez aglomerację, gdzie troszkę trzeba będzie pokombinować, gdzie pewnie będzie może i trochę przez to drożej, no ale będzie miał kto korzystać z tych kolei. 61 865 4654. W środku dnia zapraszam serdecznie. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Church hours. 61 865 4654. Pani Wioletta, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jestem zupełnie niezwiązana z tymi stronami, tylko słuchając tych wszystkich wypowiedzi panów, przypomniała mi się jedna debata na temat autostrad. I tam jeden pan powiedział, że to jest taka nasza ludzka natura, że my chcemy autostrady, obwodnice, ale nie koło naszego domu. My chcemy parkingi, ale byle nie koło nas.
Pani Wioletto, tylko tu jest pewna różnica, wejdę pani w słowo, bo jeżeli na przykład byśmy budowali szybką kolej, nie wiem, TGV, tak, ten, czy tam tą szprychę, jak to się nazywa, no to tam rzeczywiście im bardziej pusto, tym lepiej, bo ten pociąg się nie będzie zatrzymywał, a ten pociąg akurat, on się ma zatrzymywać jak najczęściej, jak najgęściej. Więc tu akurat jest ten plus, że nawet jak koło domu pani ten pociąg przejedzie, to będzie mogła pani z niego korzystać, bo ta stacja będzie za 2 kilometry, może bliżej.
Dokładnie, więc też jeden pan się wypowiadał, żeby przez inne miejscowości szła ta kolej. No ale tam też mieszkają ludzie, może im też to będzie przeszkadzać. Więc nie da się do tego środka znaleźć. A to, że trzeba iść za ekonomią, za ekologią, bo widzimy, jakie są ceny paliwa, a jednak ta kolej jest jak najbardziej tańsza, jeśli chodzi o wszystkie środki transportu. Więc ja nie mieszkam, więc nie powinnam się raczej wypowiadać, czy gdzie powinna iść ta kolej, ale myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
Pani Wioletto, dziękuję pani bardzo i witam pana Michała z Turku. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja bym chciał tutaj uporządkować pewną chronologię, jeśli chodzi o całą procedowanie tematu linii Kolej Turek. Mianowicie, na jesień zeszłego roku odbyły się konsultacje na temat wstępnych wariantów, na temat wyboru wariantów tego przedsięwzięcia.
Prowadzone przez firmę BBF.
Tak, ja byłem na takich konsultacjach w hali sportowej w Turku i dla mnie jest to, jestem wielce zdziwiony, że podczas tych konsultacji no, nikt z tych protestujących, nikt z tych mieszkańców się nie pojawił. Naprawdę każdy mógł wejść. Hala była udostępniona, było mnóstwo miejsca. Ci ludzie teraz tłumaczą, że nie mogli wziąć udziału w konsultacjach, bo się odbywały elektronicznie, bo się odbywały zdalnie i to nie były ich zdaniem konsultacje. Owszem, w powiecie konińskim podobno tak było. Mówię podobno, bo ja w tych konsultacjach organizowanych na terenie powiatu konińskiego nie uczestniczyłem. Idąc dalej, koordynowali to wszystko przecież samorządowcy. U nas się udało, tak? Miasto udostępniło halę, przyjechali samorządowcy z całego powiatu, spotkali się.
Panie Michale, a dla mieszkańców Turka, który wariant jest bardziej optymalny?
Powiem tak, ja jestem zdania, że nas jakikolwiek wariant tak naprawdę urządza. Jest wybrany i trwają prace nad dalszym procedowaniem wariantu przez Stare Miasto, przez Tuliszków, gdzie jest to jakby zasadne, z uwagi na to, że w Stare Miasto mamy strefę inwestycyjną przy autostradzie, tam jest planowana też podobno bocznica dla tych magazynów. Do tego Starego Miasta z Konina, również z Konina, będą mogli dojeżdżać pracownicy, albowiem za parę lat kopalnia, przemysł energetyczny, to już będzie przeszłość. My w Turku to wiemy, bo my w Turku jesteśmy do przodu o te parę lat niż Konin. U nas trwa wyburzanie elektrowni, wczoraj była kolejna eksplozja i kolejny kocioł runął. I widzimy to na własne oczy, ale my byliśmy na to przygotowani. A Konin zdaje się mieć
za dwa lata, zdaje się, to będzie tam burzone. Tak. Wie pan, co mam do pana takie pytanie, tylko jako mieszkańca Turku, ponieważ tutaj obie trasy znacząco się różnią względem długości. Pierwsza ma niecałe 30 kilometrów, a druga ponad 38, co pewnie będzie też miało znaczenie, jeżeli chodzi o koszty. No ale powiedzmy, z punktu widzenia mieszkańca, to koszty nie są tak istotne, jak właśnie czas przejazdu. No i to, że ten pociąg będzie jadąc tym wariantem konińskim, będzie jechał dłużej, będzie się częściej zatrzymywał, więc jakby dla mieszkańców Turku, no to powiedzmy, ten wariant bardziej wschodni byłby, przez Władysławów byłby optymalny, bo pewnie szybciej byście do Poznania mogli dojechać. No ale tutaj jest kolejne niebezpieczeństwo, że jeżeli nie będzie pasażerów, to będzie rzadziej jeździł pociąg.
No właśnie, panie redaktorze, bo my mieszkańcy Turku nie myślimy tylko o Turku jako o Turku, nie patrzymy tylko na miasto, tylko patrzymy też szerzej. Mamy szerszy horyzont i też chcemy, żeby skorzystali z tego mieszkańcy Tuliszkowa, czy mieszkańcy miejscowości, które po drodze będą miały przystanki. Powiem więcej, dla nas istotne jest to, żebyśmy też mogli tą koleją dowozić uczniów na przykład do naszych szkół średnich. Przecież w Żychlinie też jest szkoła średnia. Może prowadzona przez powiat koliński. Może z Tuliszkowa dzieciaki będą jeździć do Żychlina, bo będą miały kolejkę. Dodam jeszcze jedną ważną rzecz. Wariant przez Konin spowoduje, że co się pojawi w Koninie? Dodatkowy most. A często gęsto przy budowie mostu kolejowego, co się pojawia obok? No ścieżka rowerowo-piesza.
Tak.
Przecież dokładnie. No i teraz przecież ta część Konina Brzeźno z Laskówcem nijak nie jest połączona. Zyskają fajną ścieżkę rowerową. Dodatkowo to jest atrakcja turystyczna. Szlaki rowerowe wiodące do Lichenia są. To wszystko się fajnie spina. Nie rozumiem mentalności władz Konina. Nie rozumiem tego, jak prezydent Korytkowski podchodzi do tego tematu. I powiem szczerze, że mentalnie to prezydent Korytkowski nie zachowuje się jak prezydent Konina, tylko jak sołtys Czarkowa. Ja to tak odbieram. Czarków to jest była nazwa wsi, gdzie się teraz mieści Nowy Konin, gwoli ścisłości, bo może nie wszyscy wiedzą.
Nie ujmujmy żadnej miejscowości. Pozdrawiam pana serdecznie. Dziękuję za ten głos z centrum, że tak powiem, zainteresowania tym tematem. 61 865 4654. Dziękuję bardzo. Witam pana Tadeusza. Pan Tadeusz nie jest akurat z Turku, ale...
Myślę, że ten sołtys tej wsi, z której powstał Konin, no to musiał być troszeczkę gościu rozgarnięty, skoro ze wsi powstało takie miasto. Także porównanie chyba troszeczkę nie tak. Ale nie znam ani jednego, ani drugiego gościa, także trudno mi cokolwiek powiedzieć. Ale powiem szerzej, człowiek to jest takie specyficzne stworzenie, że jeżeli coś mu jest na rękę, to będzie chwalił, będzie dążył do czegoś, żeby osiągnąć swój cel. Ale jeśli jest to, jego nie dotyczy osobiście, no to będzie protestował, będzie ten, bo po co tu, bo pociąg będzie hałasował, pociąg będzie skrodził, pociąg będzie szkodził, ale jeśli będzie dojeżdżał tym pociągiem, no to chciałby, żeby najlepiej pod jego posesją się zatrzymywał. I w wielu dziedzinach jest tak, nie tylko jeśli chodzi o kolej, tylko w każdej dziedzinie życia, że tak powiem. Ale myślę, że tutaj władze, jakiekolwiek władze, czy miasta, czy wsi, czy powiatów, czy województwa, to powinni być ludzie w tych władzach, którzy mają wizję, chcą ją realizować, są dobrymi gospodarzami, a nie, że się okazuje, że wybraliśmy sołtysów, burmistrzów, wójtów, wojewodów, no wojewodów nie akurat, ale prezydentów, a potem się okazuje, że ci ludzie realizują swoje własne cele i nie służą społeczeństwu i potem zbieranie podpisów, jakieś tam konflikty. Coś...
Panie Tadeuszu, jak zawsze inwestycja to są powiedzmy jakieś tam plusy, minusy, natomiast chciałem pana zapytać, czy, bo u pana kolei nie ma zdaje się, tak?
W 1911 roku została dana kolej do użytku Chodzież, Samocin, Bołańcz. A w którymś tam roku, bodajże po 2 latach...
Panie Tadeuszu, czy pan by chciał, żeby u pana kolej wróciła?
Ja myślę, że no w tej chwili nie wróci, bo nie dość, że po remoncie, częściowym remoncie torowiska, to wszystko zostało rozebrane, rozkładzione, powiem rozszabrowane.
Ale przebieg jest trasy generalnie, więc...
Nie.
Nie ma?
Nawet jeden z miejscowych rolników za jakimś tam, nie wiem, cichutkim poparciem władz miejscowych, lokalnych, przekopał sobie ten nasób kolejowy. Teraz wszyscy udają głupi, że nie wiedzą.
Panie Tadeuszu, czyli na razie perspektyw nie ma. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Witam pana Daniela. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem tylko uspokoić tych wszystkich zaniepokojonych, że zanim cokolwiek się w tej kwestii ruszy, no to minie 20 lat, także czy to powstanie, czy nie powstanie, także nie ma co się...
2028 to jest...
Wierzy pan w to? Bo ja nie.
Wie pan, no...
Jak cokolwiek.
No podobnie jak z trasą do Międzychodu, no bo na te pieniądze, na to właśnie inwestycje pieniądze są i do Śremu. Jeszcze jedna, tylko mi wyleciało z głowy. To są 4 takie podstawowe inwestycje w Wielkopolsce do 2028 roku.
Nasze realia, to
to minie na pewno więcej.
No może 10, ale wie pan, ale przynajmniej coś się rusza.
Dzięki.
Pozdrawiam, witam panią Łucję. Dzień dobry, Radio Poznań.
Witam Poznań. Dzwonię, ponieważ chociaż ja jestem tu z rejonu Leszno-Rawicz, Bojanowo konkretnie, miasteczko.
Właśnie,
i mieliśmy kiedyś taki pociąg Góra Śląska do Głogowa. Pamiętam, jak jeździłam do liceum, bo kończyłam w Górze Śląskiej, to nieliczni z nas właśnie dojeżdżali do góry. W tej chwili już ten pociąg chyba dobre 30 lat już nie chodzi. I myślę, że względy ekonomiczne jednak przeważyły, bowiem no niestety mamy teraz samochody i taki pociąg jednak obsługa kosztuje, prawda? Wiem, że jak jeździłam Dawicza na Uniwersytet Trzeciego Wieku, to na trasie Poznań-Wrocław dosłownie co godzinę były pociągi. Jak wracałam o 5, to dosłownie pociąg był pusty. Pustostany jeździły sobie z Wrocławia do Poznania. Nasz rząd w tej chwili tak zajmuje się takimi rzeczami właściwie, ale to się zemści i myślę, że ta inflacja to jest właśnie pokłosiem tego. To rozdawnictwo, to teraz słyszę, że na zachodniopomorskie dostaną gminy i wioski i pieniądze po PGR-owsku. Te rodziny, proszę państwa, te rodziny już mają wnuki. Oni sobie poradzili. U nas tutaj też był PGR. Jak ludzie kompetentni są, to PGR-y są utrzymane, tylko jest mniej ludzi zaangażowanych w to wszystko i wszystko gra. Także ekonomia i przede wszystkim ekonomia. Nie ma nic na siłę, żadnego rozdawnictwa. No, jakieś takie.
Pani Łucy, dlatego tutaj ten, wracając do tego projektu Konin-Turek, tak? No właśnie dlatego ten projekt, który ma szansę być najbardziej oblegany przez pasażerów, jakby aha, jest promowany, a nie ten, który idzie bardziej bokiem, może mniej szkodzi, nie przechodzi przez Konin. Właściwie w Koninie nie będzie żadna inwestycja przeprowadzona.
Wie pan co, ja nie wiem, jak tam wygląda sytuacja logistyczna tam w tych okolicach. Czy rzeczywiście ludzie z Turka i okoliczne wioski nie mają jakichś innych środków typu autobus. No nie wiem, jak to wygląda.
No tam ale jest ciężko z dojazdem z tego, co
wie pan, ruszenie z taką koleją, no to są koszty, tak? To naprawdę to nie jest tak hop, siup i zrobić i już jest. To niestety to musi się wrócić kiedyś. To musi być jakaś amortyzacja, nie że my wydajemy, a potem pociągi jeżdżą
pusto. Pani Łucjo, dlatego
tak?
Oczywiście jest prowadzona tutaj, konsultacje społeczne były i te warianty są omawiane tak, żeby odpowiednia liczba pasażerów mogła jeździć. Pani Łucjo, bardzo pani dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Ja też dziękuję.
Tutaj jeżeli chodzi o argumenty, to jeszcze pojawia się jeden znaczący argument. Niektórzy mówią o budowie linii do Turku, określając to jako ślepy tor. To zdanie między innymi właśnie prezydenta Konina, który jest przeciwny tej budowie.
Trudno mówić tutaj o jakiejś linii kolejowej, bo jednak to jest raczej budowanie ślepego toru niż budowanie linii kolejowej. Ja jestem zwolennikiem tego, aby jeżeli już budujemy, to podchodzimy na poważnie do inwestycji, ponieważ ten projekt moim zdaniem zakłada budowę ślepego toru, bo takie epitety niestety pojawiają się. Ślepy tor czy też bocznica kolejowa. Jeżeli byśmy założyli, że Konin byłby przez Turek połączony z innymi węzłami kolejowymi, czyli Łódź na przykład, na przykład Ostrów Wielkopolski, czy też Kalisz, wtedy byłoby to rozsądne. Gdybyśmy dla tego projektu zakładali przewóz towarów, który będzie generował opłacalność tejże linii, wtedy miałoby to naprawdę sens. Natomiast z zasady wiadomo, że przewóz pasażerski jest deficytowy. W związku z tym mówię tu jako społeczeństwo, jako kraj będziemy ponosili wszyscy duże koszty funkcjonowania takiej bardzo ograniczonej 40-kilometrowej w tym przypadku linii kolejowej.
Marszałek Marek Woźniak na poniedziałkowej sesji mówił, że przedłużenie linii w kolejnym rozdaniu nie będzie możliwe, ale w przyszłości będzie zabiegał, żeby pociągi dojeżdżały chociaż do Opatówka. Jak dodał, kolej w stronę Turku nawet na krótkim odcinku to bardzo ważny krok.
Jest odpowiedzią na ten wyraźny brak infrastruktury kolejowej w powiecie tureckim, bo to jest rzeczywiście fakt stwierdzony przez nas na etapie analizy przestrzennej województwa i też, jak wiemy, na etapie dyskusji o strategii dla Wielkopolski do roku 2030 kwestia infrastruktury kolejowej w powiecie tureckim była poruszana. Inwestorem budowniczym tej sieci kolejowej, a w tym wypadku połączenia kolejowego Turek Konin, będzie spółka rządowa PKP PLK, nie województwo. My pełnimy rolę aktywnego lobbysty, ponieważ wystąpiliśmy z wnioskiem o to, aby rozważyć budowę takiego połączenia kolejowego na obszarze Wielkopolski. W gronie 5 projektów, jak wiemy, pozostałe dotyczą rewitalizacji istniejących linii kolejowych. To jest jedyne połączenie nowe, które do tej pory nie istniało.
61 865 4654, czyli małymi krokami może i nawet dalej za Turek ta linia kolejowa w następnych latach mogłaby się rozbudowywać. Panie Jerzy, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. No trudno rzeczywiście wszystkich pogodzić, bo gdzie dwóch Polaków, tam cztery koncepcje, ale poprzedni przedmówca, który zastanawiał się nad koniecznością budowy tej linii kolejowej, wydaje mi się, miał swego rodzaju rację. To jest inwestycja, że tak powiem, sztywna, która nie może być w żaden sposób modernizowana, czyli tory raz położone muszą tam pozostać. Jestem przekonany, że pani, która tu też powiedziała o autobusach, ekologiczne autobusy elektryczne mogłyby zadowolić i jednych, i drugich, czyli jedną linię puścić przez Stare Miasto, a drugą linię puścić przez na skróty. I teraz, tak. To jest elastyczne połączenie. Zawsze można modernizować, zawsze można rozkład jazdy tych autobusów elektrycznych dostosować do potrzeb, co z koleją już nie jest takie.
No, ale autobusy stoją w korkach, panie Jerzy, i to różnie bywa, prawda? Ja tylko powiem, że w Turku nie ma PKS-u teraz. Jeżdżą prywatne busy.
No to bardzo źle. Trzeba jakoś tam doprowadzić do tego, żeby ta reaktywowana została placówka w Turku i z Koninem połączyć właśnie, jak mówię, dwoma drogami. Jedna droga przez Stare Miasto Konina, a druga droga krótsza na skróty i będzie Wilkietyjowca cała. Trzeba jakoś tak ekonomicznie i analizę wartości przeprowadzić, jakie będą koszty budowy tej linii, obsługa, wagony czy szynobusy, czy jakieś inne rozwiązania w stosunku do ekologicznych autobusów elektrycznych. Pozdrawiam serdecznie, bardzo, życzę rozwagi.
Bardzo panu dziękuję. Jeszcze tutaj powróćmy do tego określenia ślepy tor, które się pojawiło. Marszałek Marek Woźniak także na sesji ostatniej poniedziałkowej przypomniał, że nie ma pieniędzy na budowę dłuższej trasy za Turek, przynajmniej na ten moment.
Patrząc w dłuższej perspektywie, jeśli powstanie ten odcinek Konin-Turek, to kiedyś w przyszłości, może nieodległej, powstanie również odcinek Turek chociażby pod Dębice. I będziemy wtedy mówili o takiej z prawdziwego zdarzenia linii kolejowej, która chociażby skróci przejazd na odcinku z Poznania do Łodzi. Być może skróci, tutaj nie mam pewności. W konsultacjach z PKP PLK wariant 9 został uznany za bardziej obiecujący z punktu widzenia przepływów pasażerskich. Zakładamy, że zaletą tego rodzaju linii jest wielość przystanków i wielość pasażerów, którzy mają blisko z domu do tego, żeby wsiąść do pociągu i dojechać do miejsca docelowego. Zwrócę tylko uwagę na nieco inne myślenie, które słyszeliśmy w przypadku przedstawicieli Konina, a inne niż my tutaj procedujemy w aglomeracji poznańskiej. Oczywiście nie sposób to jeden do jeden porównywać, ale my w tej chwili pracujemy z władzami miast Poznania nad tym, żeby nasycić obszar miasta dużą ilością przystanków, peronów, węzłów przesiadkowych, tak aby wykorzystać istniejące w mieście tory do wykorzystywania transportu kolejowego w połączeniu z innym transportem, żeby udrożnić transport zbiorowy. Czyli krótko mówiąc, co jakiś czas przy osiedlach poznańskich, chociażby północnych osiedlach, będą przystanki, gdzie ktoś wychodząc z tego przysłowiowego blokowiska będzie miał 200-300 metrów do najbliższego przystanku kolejowego, wsiądzie i pojedzie do centrum miasta szybciej, niż by jechał samochodem. To jest sytuacja poznańska. Ja tak powiem, nie chcę jeden do jeden odnosić do sytuacji konińskiej, ale być może ta linia kolejowa może też być elementem takiej dojazdowej, podmiejskiej kolei dla mieszkańców przedmieść i samego Konina. Z punktu widzenia na przykład przewoźnika, jakim są chociażby koleje wielkopolskie, perspektywa, że będzie mniej pasażerów i to znacznie mniej pasażerów, a pociąg będzie musiał jechać, to jest perspektywa zdecydowanie trudniejsza.
trudniejsza do utrzymania, bo wtedy te pociągi będą jeździły 3 razy na dobę, a wtedy mniej chętnie pasażerowie będą z tego chcieli korzystać. Panie Dariuszu, dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze. No jestem troszeczkę sceptyczny, jeżeli PiS się zabiera do takich rzeczy. Ja akurat dzwonię z innej strony. Możliwe, że przyda się ta kolej, tak? Ale znowu będzie musiała powstać nowa spółka. Do tej spółki będą powołani...
Nie, to PKP PLK będzie budowało. Tak, to spółka, która już istnieje.
Ale panie redaktorze, tak samo jak CPK, tak? Nic się nie dzieje, jest jakiś pomysł rzucony.
No, nie porównywałbym tego, panie Dariuszu. Zupełnie
Tak, panie redaktorze. Tak, teraz już zaczynają panowie z PiS-u jeździć po naszych gminach i rozdają kartoniki. Więc ja jestem sceptyczny do budowy, chociaż, panie redaktorze, z drugiej strony mamy taką drożyznę, że ten pociąg może rozwiązać też jakieś problemy, tak? Tylko słyszymy, że znowu obecna władza się zaczyna odzywać i oni zaczynają coś robić dla ludu.
Panie Dariuszu, tu warto jednak wziąć pod uwagę, że budowa tej kolei jest ponadpolityczna. No, ja wiem, tutaj rząd obecny dał pieniądze, czy przekazuje obietnicę, że te pieniądze będą, natomiast Urząd Marszałkowski jest zupełnie z innej opcji i tu akurat współpraca dobrze wygląda.
Panie redaktorze, mówmy, że rząd nie ma pieniędzy. Cały czas proszę, żeby mówić, że rząd nie ma pieniędzy. Rząd daje nasze pieniądze. Polski rząd, panie redaktorze. To dziękuję bardzo.
Na tę budowę nasze pieniądze, proszę państwa. 61 86 54 654. Pan Tadeusz jeszcze chciał ad vocem. Proszę bardzo, króciutko.
No dokładnie. Dobrze właśnie tutaj gościu powiedział, że rząd daje nasze pieniądze. Myślę, że taki leciał kiedyś kabaret na temat spółek. Ile jest spółek na kolei? I nic się nie zmieniło w tej kwestii. Jedni są od nakrętek, jedni są od śrub, jedni od podkładów, jedni od torów. I to, że ma powstać linia kolejowa pasażerska, no to przecież nie koliduje z tym, żeby po tych torach jeździły pociągi towarowe i przewoziły w miarę możliwości różnego rodzaju towary. Powiem więcej. Tutaj z naszego fyrtla powiatu chodzieskiego i Margonina i Szamocina. No zlikwidowano po 100 paru latach kolej tą chociaż Szamocin Margonin Gołańcz. Jak się stało, tak się stało. Myślę, że tam powinno CBS czy ten wkroczyć i to wszystko zbadać, bo to była dewastacja. Ale do czego zmierzam? Wszystkiego rodzaju infrastruktura typu stacje kolejowe to należało do miasta, do gminy i to były budynki zabytkowe, budowane w czasach jeszcze gdzieś tam zaborów i myślę, że gminy wyciągając pieniądze unijne na remont tych zabytkowych stacji przyczyniłyby się do powstania właśnie takiej infrastruktury. Uatrakcyjniłyby, że tak powiem, korzystanie z kolei, a kolej jako spółka Skarbu Państwa robiłaby swoje i wspólnie byśmy tą kolej na nowo, że tak powiem...
Panie Tadeuszu, wszystko się zgadza, tylko ja chciałbym przypomnieć, że wszystkie połączenia kolejowe w naszym kraju są dotowane, chyba zdaje się z wyjątkiem Intercity, które jakoś jest rentowne. Także... No widzi pan, bo takie są wszędzie sytuacje, że jakbyśmy chcieli zapłacić za bilet kolejowy, to by musiał kosztować, nie wiem, 2 czy 3 razy więcej. Stąd robi się to po to, żeby ludzie korzystali z tego, a nie z samochodu. A to zupełnie inna dyskusja. Panie Tadeuszu, bardzo panu dziękuję. Musimy dzisiaj kończyć. Ja jeszcze tylko chciałbym państwu jedną rzecz tutaj dodać do tego tematu, bo trochę za daleko odjechaliśmy dzisiaj. Mówimy dzisiaj o Turek-Konin, budowie kolei, czy ma iść bardziej przez Konin ta trasa, czy bokiem. Dodam, że jeszcze będzie oprócz, bo to jest jedyna nowa linia kolejowa w Wielkopolsce, która ma powstać do 2028 roku, 38 kilometrów, ale będzie także zrewitalizowana linia kolejowa na odcinku Śrem-Czempiń, dzięki czemu mieszkańcy Śremu będą mogli dojechać do Poznania pociągiem i rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Gostyń-Konkolewo, 22 kilometry i ta również długo wyczekiwana Międzychód-Szamotuły, czyli połączenie Międzychodu z Poznaniem ma również powrócić do rozkładu jazdy codziennego. Dziękuję państwu bardzo. Konin pozdrawiamy, Turek pozdrawiamy i wszystkie miasta i wioski w Wielkopolsce. Audycja w środku dnia właśnie dobiegła końca. Wojciech Chmielewski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
środku dnia.